będziemy dzisiaj w tych najbliższych dniach oktawy na tysiąc różnych sposobów odmieniać słowo zmartwychwstanie. Ale trzeba chwilę się przy tym słowie zatrzymać, żeby nie mieć przekonania, że od razu i szybko rozumiemy, co ono tak naprawdę oznacza. Bo ze zmartwychwstaniem jest trochę podobnie jak z przyszłością. Mamy tylko pewnego rodzaju intuicję, co to słowo może oznaczać, jaka będzie ta rzeczywistość. Ale dopóki przyszłość nie stanie się naszą teraźniejszością, to tak naprawdę jej nie znamy i nie wiemy do końca, jaka będzie. Jeśli chodzi o zmartwychwstanie, to naprawdę możemy mieć tylko intuicję, bo jedynym na razie, który zmartwychwstał, jest Jezus. A dla nas jeszcze to doświadczenie nie jest dostępne, póki żyjemy. Oczywiście Biblia nam próbuje trochę przybliżyć. To są właśnie te intuicje, które nam daje. Czym jest zmartwychwstanie, jak je spróbować zrozumieć. Próbuje opisać z jednej strony, pokazując pewną ciągłość między egzystencją Jezusa przed śmiercią i po zmartwychwstaniu, a z drugiej strony pokazując radykalną nowość tego sposobu bycia. Z jednej strony Jezus zachowuje rany na swoim ciele, te rany ukrzyżowania, a z drugiej strony może przenikać ściany. Z jednej strony Jezus je posiłek z uczniami, co ma wskazywać na pewną materialność, biologiczność tego ciała, a z drugiej strony to ciało jest w jakiś sposób niezwykłe, bo przecież uczniowie nie rozpoznają go. Ci, którzy zmierzają do Emaus, poznają go dopiero po łamaniu chleba, czy Maria Magdalena, która wpierw myli go z ogrodnikiem. Późniejsza teologia średniowieczna będzie próbowała opisać bardziej precyzyjnymi pojęciami tę jakość zmartwychwstałego duchowego ciała. Święty Tomasz z Akwinu będzie wyróżniał cztery takie elementy, którymi będzie się cechowało to ciało zmartwychwstałe. Po pierwsze będzie mówił o claritas, czyli jasności chwały, szczególnie wskazując tutaj na nieśmiertelność tego ciała. Po drugie będzie mówił o przenikliwości, subtelności tego ciała, to znaczy chociażby wskazywał na tę cechę przenikania ścian, niezatrzymywania się na materii. Po trzecie będzie wskazywał na niecierpiętliwość. Będzie to ciało, które nie będzie przychodziło już przemian, z którymi jest związane cierpienie. I w końcu czwarta cecha, nazywana po łacinie agilitas, czyli zwinność, lekkość. Będzie chodziło o to, że to ciało nie będzie stawało w poprzek, w jakimś oporze wobec pragnień duszy, ale będzie całkowicie duszy podporządkowane. Ale czy nawet mając te cztery cechy uwielbionego zmartwychwstałego ciała, możemy z całą pewnością powiedzieć, że wiemy, co znaczy zmartwychwstać? Może to trochę jest tak ze zmartwychwstaniem, że tu również potrzebujemy tak zwanej teologii negatywnej, czyli takiej, która nie tyle mówi, kim Bóg jest, ale raczej próbuje nam powiedzieć, kim z całą pewnością nie jest. Że może zanim powiemy, czym zmartwychwstanie jest, to Biblia przede wszystkim chce nam powiedzieć, czym z całą pewnością zmartwychwstanie nie jest. Z całą pewnością nie jest zwykłym powrotem do życia. Nie jest tylko wskrzeszeniem zmartwych, tak jak to miało miejsce wcześniej, kiedy Jezus w swojej działalności przywrócił do życia chociażby córeczkę Jaira czy Łazarza, swojego przyjaciela. Zmartwychwstanie Jezusa nie jest po prostu podniesieniem trupa z grobu do życia i powrotem do tego życia, które prowadził wcześniej. Jest radykalną nowością. Zmartwychwstanie również z całą pewnością nie jest tylko przedłużeniem pewnej idei, którą Jezus zostawił. Nie ma wątpliwości, że uczniowie nie spotykali się z ideą, tylko spotykali się z żywą osobą, swoim mistrzem, ukochanym Jezusem. To On zmartwychwstał, a nie tylko Jego misja i nauczanie, które trwają nadal i nie pozwoliły się zabić chociażby faryzeuszom czy Rzymianom. Ale wobec takiej naszej bezradności języka w określeniu tego, czym zmartwychwstanie jest, wobec tego, że nie możemy do końca powiedzieć, warto może popatrzeć na nie z perspektywy metafory. Metafory, myślę, że nie intuicyjnej, nie takiej, która się w pierwszym momencie jakoś narzuca, ale która próbuje oddać z jednej strony jakąś niezwykłą nowość tego jezusowego życia, dynamizm tego życia, a z drugiej strony pozostawia dużo z tajemnicy. Metaforę, którą w tradycji bardzo często się stosuje w odniesieniu do Boga, a przede wszystkim Jego wewnętrznego życia. Chodzi tu o taniec. Bóg, który tańczy. Już w tradycji starożytnej używano takiego określenia do opisania właśnie wewnętrznego życia Trójcy Świętej. W języku greckim współprzenikanie się trzech osób Trójcy, Ojca, Syna i Ducha, określano takim słowem perichoreza. Ten termin pochodzący z języka greckiego znaczy dokładnie tańczyć wokół. Peri, wokół i choreo, taniec. Chodzi tutaj właśnie o to, że trzy osoby Trójcy Świętej są w takim nieustannym dynamizmie obdarowywania sobą, miłością, w takim nieustannym pochyleniu się ku sobie. Może jesteście w stanie sobie szybko przywołać obraz, jakoś wyobrazić najsłynniejszą chyba ikonę. Ikonę namalowaną, napisaną przez Andrzeja Rublowa, przedstawiającą trzech aniołów, którzy symbolizują trzy osoby Trójcy Świętej. Ci aniołowie są w takim półokręgu, są właśnie w tym tańcu i jeden ku drugiemu jest lekko pochylony. Mają głowę skierowaną w swoją stronę, co ma właśnie wskazywać ten ruch do, to takie pochylenie się do drugiej osoby w darze miłości. A równocześnie jeden z aniołów w zielonej szacie, który reprezentuje Ducha Świętego, ma dłoń tak skierowaną, że zaprasza obserwatora tej ikony, tego, który kontempluje tę ikonę, zaprasza ręką i mówi: chodź do nas, jest tu miejsce z przodu dla ciebie. Możesz z nami zatańczyć, wejdź w ten taniec miłości. Jest też takie przedstawienie, które znajduje się chociażby w witrażu, tak naprawdę w oknie, jest taka płaskorzeźba w katedrze w Paderborn w Niemczech, przedstawiająca Trójcę Świętą, tu można się zdziwić, jako taki taniec trzech zająców, które są z sobą połączone uszami i są w takim nieustannym właśnie cyklu przekazywania sobie życia. Zjednoczone w jeden, ale każdy zupełnie wyjątkowo, indywidualnie. Są również apokryfy, które opowiadają o Jezusie i Jego uczniach, którzy tańczą. Jest apokryf z II wieku, który jest zatytułowany Dzieje Jana. Jezus tuż przed śmiercią, kiedy skończyli ostatnią wieczerzę i mieli iść do ogrodu oliwnego, zanim zacznie cierpieć, zaprasza swoich uczniów do tańca. Staje pośrodku nich i im każe stanąć naokoło siebie i mają tańczyć wokół Niego i On będzie śpiewał hymn, gdzie po każdym wersecie tego hymnu uczniowie mieli wołać spontanicznie Amen. Niech się tak stanie. Co prawda to tylko apokryf, nie tekst natchniony Biblii, ale jednak zdradza jakąś intuicję pokazującą właśnie tę pasję, dynamizm życia. Może z takich bardziej współczesnych przykładów, nie wiem, czy mieliście okazję oglądnąć serial The Chosen, są już dwa sezony. Jest on dostępny w języku polskim, również z polskimi napisami. Nie ukrywam, że to jest jedna z nielicznych ekranizacji życia Jezusa, którą ja osobiście rekomenduję, że naprawdę warto zobaczyć. Zazwyczaj, jak jest jakiś film o Jezusie, może z wyjątkiem Pasji Gibsona, to jest po prostu mega nudny i przeciętny i słabo zekranizowany. A ten serial jest genialny. Pokazuje Jezusa w tak niesamowitych realiach, tak prawdziwego, tak ludzkiego, że właśnie w tym tej jego zwyczajności, w tym ludzkim zachowaniu, w Jego uśmiechu, w tym, że puści oko do Maryi w pewnym momencie i do niej się uśmiechnie. I też jest taki moment, kiedy są na weselu w Kanie Galilejskiej, już po cudzie przemienienia wody w wino, wszyscy są uradowani, wszyscy zaczynają tańczyć i Pan Jezus w rozmowie z Piotrem, który jest zdumiony tym, co zobaczył, Piotr mówi, co będzie następne? Były cud ryb, teraz jest cud wina. A Pan Jezus mówi, masz jakieś propozycje? On mówi: Panie Jezu, wszystko, z Tobą to ja pójdę na koniec świata. A Jezus się uśmiecha do Piotra i mówi: na koniec świata z Twoim bratem Andrzejem? On chyba ma jakiś problem z nogami. Piotr taki trochę zdziwiony, nie wie, o co chodzi, a Pan Jezus mówi: chyba musimy te nogi wypróbować, czy one są w stanie pójść na koniec świata. Musimy zatańczyć. No i bierze apostołów i zaczynają tańczyć. To znów nie jest tekst natchniony, to tylko jakieś wyobrażenie reżysera, który opowiada o serialu. No ale czemu Pan Jezus miałby nie tańczyć? Ale jest jeszcze jedno przedstawienie w tradycji. Przedstawienie, które chociażby wykorzystuje Fra Angelico, które nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii. I stąd ona była dla mnie jakąś inspiracją, żeby o tym tańcu pomyśleć. Mianowicie scenę spotkania Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym Jezusem w tradycji zaczęto przedstawiać jako taniec Marii z Jezusem. W ten sposób realizuje się pieśń nad pieśniami, która opowiada o oblubienicy, która w końcu po długich poszukiwaniach odnajduje ukochanego swojej duszy. Znajduje go w ogrodzie, przytula go i mówi: już cię nie puszczę. I wchodzą w taniec miłości. I w ten sposób sztuka zaczęła przedstawiać Marię Magdalenę, która próbuje odnalezionego oblubieńca zatrzymać w tym tańcu. Aczkolwiek Pan Jezus jej mówi: nie dotykaj mnie, ja muszę odejść do Ojca. Nie dlatego, że nie chce z nią zatańczyć, ale dlatego, że próbuje ją przenieść do tego wewnętrznego swojego tańca. Tańca właśnie w Trójcy Świętej, w tym życiu samego Boga. Próbuje właśnie Marię Magdalenę wprowadzić w ten najbardziej niezwykły taniec. Dynamizm przekazywania życia, pasję przekazywania życia. Tego życia, które już jest nadprzyrodzone. Tego życia, które jest Boże, które jest wieczne. Jezus mówi: nie będziecie mnie już widzieć, nie będziecie dotykać mojego ciała, nie będziecie mnie rozpoznawać swoimi oczami, ale wiarą możecie wejść ze mną w tak intymną relację, w tak głębokie zjednoczenie, że będziemy w nieustannym tańcu przekazywania sobie daru miłości. Wy we mnie, a ja w was. Friedrich Nietzsche, jeden z największych krytyków chrześcijaństwa, w jednym ze swoich dzieł napisał: mógłbym uwierzyć tylko w takiego Boga, który potrafi tańczyć. W ten sposób chciał skrytykować przede wszystkim chrześcijaństwo jako sztywne, skostniałe, jako pełne moralizatorstwa, które tłamsi wolność człowieka. Jego problem polegał tylko na tym, że nie poznał Jezusa, który jest Bogiem, który potrafi tańczyć. Pozwólcie sobie dzisiaj na święto, a jednym z elementów tego świętowania niech będzie taniec ze zmartwychwstałym Jezusem. Amen.